Dzień dobry.
Dzień dobry.
W grudniu opublikowano raport Finanse oczami nastolatków, edycja 2025. Ten raport objął młodzież w wieku od 11 do 19 lat, był wieloetapowy. W pierwszym zbadano stan wiedzy młodzieży o finansach, a po jakimś czasie zrobiono jeszcze raz badanie, z tym, że po serii zajęć właśnie o finansach. I chciałam Państwa zapytać na początek, jak nastolatki myślą o pieniądzach dzisiaj, zanim zdobędą od kogokolwiek wiedzę na ten temat?
Tak, no myślę, że świadomość jest wśród dzieci, bo w ankiecie wyszło, że 80% dzieci wie, że należy oszczędzać. Problem jednak jest praktyka, tak? I raport pokazał, że po naszym warsztatach, które trwały 3 godziny, plus później pracy własnej 4 tygodnie z kalendarzem finansowym, ta umiejętność wzrosła i to jest piękne.
Ale najpierw chciałam podpytać o brak umiejętności przed raportem, żeby słuchacze wiedzieli, jaka to potem będzie różnica, gdybyśmy mogli to potem porównać. Ale wcześniej, co te dzieciaki mówiły? Skąd one czerpią wiedzę? Czy oszczędzają? Czy wydają od razu te pieniądze, które dostają od wujków, cioć na urodziny, imieniny i tam z powodu różnych okazji, a może w ogóle nie dostają pieniędzy i nie mają materiału, na którym mogłyby się uczyć?
Pieniądze to dzisiaj cały czas temat tabu w Polsce. I on jest tematem tabu i w domu, i w szkole. W związku z tym ta wiedza głównie pochodzi właśnie niestety z internetu, albo od znajomych, albo od kolegów. Pytanie, czy to jest ta wiedza właściwa. Myślę, że warto powiedzieć to, że my zrobiliśmy to badanie ponad 2,5 tysiąca ankiet bezpośrednio po 4 tygodniach w czasie warsztatów. Tym samym mieliśmy bezpośredni kontakt z dziećmi. Wszystkie wypowiedzi były anonimowe, więc dzieci staraliśmy się tak skonstruować to badanie, żeby ono było wiarygodne. Mhm. I tym właśnie różni się jakakolwiek inna ankieta online od tego, że my faktycznie z tymi dziećmi byliśmy. I zadawaliśmy mnóstwo różnych pytań.
Jakie na przykład?
Na przykład o to, czy posiadasz pieniądze, tylko czy rozmawiasz w domu o pieniądzach, czy potrafisz oszczędzać. Jakie emocje są wtedy, kiedy wydajesz pieniądze albo kiedy musisz coś kupić? Czy potrafisz się powstrzymać od zakupów i co wtedy czujesz? Czy rozmawiasz w domu o pieniądzach, a jeśli tak, to jak często albo nie? I na przykład, czy dostajesz kieszonkowe? I z tego badania między innymi wyszło, że ponad 40% dzieci w wieku między 11 a 19 lat nie dostaje kieszonkowego. Ale też wyszło, że spora grupa już potrafi tymi pieniędzmi obracać i na przykład coś sprzedaje, kupuje, robi zakupy, coś sprawdza. Niestety jest to cały czas bardzo mała grupa.
Ale to jest niesamowite, że tak mało młodzieży dostaje kieszonkowe. A z drugiej strony, co te dzieci odpowiadały na pytanie o emocje, jakie towarzyszą im zakupom?
Jeśli chodzi o impulsywne zakupy, no to jednak większość ma problem, żeby powstrzymać się od impulsywnych zakupów. Nie mają tych wskazówek, że jednak to oszczędzanie powinno się mieć jakiś cel, że te odroczone zakupy jednak mogą przybliżać do jakiegoś większego celu. Więc tutaj te pytania o emocje niestety na początku ukazały, że mają dzieci trudność z tym. Jednocześnie po warsztatach bardzo duży wzrost zobaczyliśmy. W szczególności też bardzo ciekawy tutaj element wyszedł, że dziewczynki miały większy problem, jeśli chodzi o finanse, tak? Bardziej się tutaj skłaniały ku temu, że nie wiedzą, jak to robić.
Czyli chodzi o kompetencje.
Tak, kompetencje. Mhm. Nie wierzyły w siebie, ja mam wrażenie. I to chyba mamy jednak my kobiety, my dziewczyny, że nie wierzymy w siebie. A po warsztatach, po tych 4 tygodniach prześcignęły chłopców, jeśli chodzi o właśnie pytanie związane z tym, czy potrafisz, czy wiesz, jak oszczędzać.
Ale to jest dosyć intrygujące, bo no w wielu polskich rodzinach budżetem domowym zarządzają właśnie kobiety. To skąd ten brak wiary w siebie u dziewczynek?
Ja myślę, że to wynika z tego, że generalnie w Polsce rodzice nie rozmawiają z dziećmi o pieniądzach, bo my o to zapytaliśmy też dzieci, czy rozmawiacie w domu o pieniądzach. To są małe odsetki, kilkanaście procent w zależności od wieku, między 11 a 19 rozmawia w domu o pieniądzach. A szkoda, bo przecież te pieniądze, które zarabiane są przez rodziców, one idą na wydatki domowe, ale też na dzieci. I teraz, czy dzieci mają więcej, czy mniej do dyspozycji, ale też jak wygląda ich życie, jeśli dzieci byłyby zaangażowane w to, jak pieniądze gromadzą się w domu, skąd one są i jak są wydawane, nawet na codzienne wydatki domowe. My robiliśmy takie ćwiczenia, mamy też takie projekty, w których mówimy dzieciom, żeby czy rozmawiają w domu o wydatkach, które są domowe, czyli też ich dotyczą. I mieliśmy różne ćwiczenia z dziećmi prowadzone, które pokazywały, że jeśli będziecie rozmawiać z rodzicami o pieniądzach i potraficie też zaangażować się w wydawanie tych pieniędzy, czyli na przykład za oszczędzanie pieniędzy, to będziecie mogli partycypować też w zyskach. To znaczy i będzie tych pieniędzy więcej, jeżeli będziecie potrafili oszczędzać jako cała rodzina. I to było dla nich takie duże zaskoczenie. Jak rozmawiać w domu o pieniądzach i wydatkach? Ale my dopiero mamy 12, 13, 15 lat. No to i się okazuje, że po 2 czy 3 godzinach takich rozmów nagle odkrywały się jakieś takie klapki nowe, że oni chcą wrócić do domu i o tych pieniądzach rozmawiać z rodzicami.
No to teraz pytanie, czy udało im się porozmawiać z rodzicami o pieniądzach, bo chęć rozmowy ze strony dzieci to jedno, a niechęć rodziców do rozmowy to jest zupełnie druga sprawa. I na ile dzieciakom udało się tę barierę przełamać, to jedno pytanie, a drugie, trzeba się wziąć za rodziców i ich edukację.
To na pewno mamy tutaj pole do popisu, zarówno jako my, jako trampki na giełdzie, edukujemy na razie nauczycieli, dzieci z rodzicami, myślę, że to jest następny krok. Nie wiem dokładnie, czy mamy takie, mieliśmy takie pytanie, czy udało się z rodzicami porozmawiać. Ja liczę, że tak, bo w tym sam fakt, że zobaczyliśmy, że zwiększył się wzrost na przykład zdolności do powstrzymywania się do impulsywnych zakupów, czy że potrafią oszczędzać. Tutaj mieliśmy ponad 20% wzrostu w odpowiedziach. Myślę, że na pewno w pewien sposób tak. Tutaj też fajnym przykładem z samych warsztatów, ja pamiętam, robiliśmy właśnie budżet domowy i dzieci nawet nie były świadome, ile rodzice właśnie wydają na prąd, na takie zwykłe miesięczne wydatki. Myślę, że tutaj też tym dzieciom otworzyło oczy, że no może warto się zainteresować tymi kwestiami.
My zostawiliśmy dzieciom po warsztatach 3-godzinnych takie materiały edukacyjne, z którymi miały same pracować w domu. I to były takie bardzo fajne, przygotowane dla nich pod ich wiek kalendarze finansowe nastolatka, w których mieli wpisywać codziennie, co tydzień przychody z różnych tam urodzin, imienin, kieszonkowego i tak dalej i wydatki. I co czują, ale też rozmawiać o tym z rodzicami, żeby zobaczyć, ile tych pieniędzy jest, albo ich nie ma, albo zostaje, albo nie zostaje. I po 4 tygodniach okazuje się, że większość wskaźników, czyli takiego zadowolenia, wiedzy, podejścia do chęci inwestowania, do chęci rozmawiania, wszystkie one wzrosły. To też pokazuje nam, że nawet te 4 tygodnie wystarczyły do tego, żeby te nawyki finansowe zaczęły się w głowach dzieci tworzyć.
Zdrowe nawyki finansowe można wytrenować.
Tak, gdzie można by zadać pytanie, a od którego wieku rozmawiać? I od którego wieku rozmawiać o tym wytrenowaniu nawyków? No naszym zdaniem, no od zera. I od przedszkola. Chcielibyśmy, żeby nasze nastolatki, jak są już w szkołach ponadpodstawowych, potrafiły zarządzać tymi pieniędzmi, żeby budowały swoją przyszłość. Ale jak mają to zrobić, jak nikt z nimi nie rozmawia o pieniądzach ani w szkole, ani w domu, jak były podstawówce.
A jakie skutki w przyszłości będą tego, że ci młodzi ludzie nabędą dziś taką wiedzę?
Po pierwsze, możemy twardo stanąć na ziemi, tak? Wychodząc ze szkoły, po studiach, czy zaczynając pracę, mając poduszkę bezpieczeństwa, mamy łatwiejsze decyzje możemy podjąć, tak? Czy o zmianie pracy, czy o zmianie kierunku w ogóle, w jakim chcemy dążyć. Sam fakt, że otwieramy się wtedy też na inwestowanie, tak? Czyli możemy pomnażać te pieniądze i ważna rzecz, jesteśmy świadomi tego, jak działają różni oszuści finansowi i to też był temat na naszych warsztatach, cyberbezpieczeństwo, tak? Nie inwestujemy, nie rozumiejąc, w co inwestujemy, tak? Że nie klikamy w dziwne linki, gdzie musimy potwierdzić przesyłkę, tak? Więc tego typu tematy tutaj poruszaliśmy i tacy młodzi dorośli będą wtedy bardziej rozsądni i bezpieczni.
I będą potrafili inwestować w przyszłości też swoje pieniądze, choćby na naszej giełdzie papierów wartościowych. Inwestorzy typu Kowalski, no to jest rzadkość w tej chwili, tak, na naszej giełdzie papierów wartościowych. Jeżeli już coś tam inwestujemy, to poprzez fundusze inwestycyjne, ale tak samodzielnie niekoniecznie, a szkoda, bo to też jest nauka i zarabiania, i cierpliwości, i oglądania gospodarki, reagowania na to, co się dzieje.
To, co my zauważyliśmy przez te 3 lata, to to, że dzieci były zafascynowane tym, że ktoś z nimi o tym chciał rozmawiać. To jest jedno. Drugie, że my byliśmy z nimi bezpośrednio w kontakcie i rozmawialiśmy jak równy z równym, dobierając oczywiście słowo, metody i tak dalej. Natomiast bardzo ważna rzecz to to, że my w fundacji mamy też takie przesłanie, że no, my budujemy taką siłę i pewność siebie tych dzieci. Dając im narzędzia i taką praktyczną wiedzę, pokazujemy, że oni powinni w siebie uwierzyć i oni zaczynają w siebie wierzyć. Zarabiasz, oszczędzasz, inwestujesz i cyberbezpieczeństwo. Ale przede wszystkim taka pewność siebie i bezpieczeństwo, że potrafię odróżnić, co jest fejkiem, co jest dobre, co nie jest dobre, co jest ryzykiem, co nie jest ryzykiem, a to jest nasza przyszłość.
No i widać, jak bardzo ważne są dyskusje o pieniądzach, zdobywanie wiedzy finansowej, w którą naprawdę bardzo warto inwestować, ponieważ to jest przyszłość nie tylko tych dzieci, ale całego społeczeństwa. A moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marta Pałysiewicz, mentorka finansów osobistych, i Adam Wojdyło, mentor Fundacji Trampki na giełdzie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.